Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. Witam też naszego gościa. Jest nim pan Dariusz Zalewski, pedagog, autor książek na temat samowychowania i pracy nad charakterem. Napisał m.in. Żelazną wolę, Rozumna dyscyplina, Decyduj i walcz, Sztuka samowychowania. Pan Dariusz Zalewski jest formatorem cnót w duchu katolickiej etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego. Upowszechnia klasyczną i katolicką etykę wychowawczą. To sprawdzony przez wieki sposób formowania ludzkich charakterów, oparty na cnotach moralnych. Prowadzi stronę edukacjaklasyczna.pl, na której Państwo mogą zobaczyć szereg szczegółów, o których teraz trudno mówić. Serdecznie witam pana Dariusza Zalewskiego. Witam pana.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czytałem artykuł pana w naszym dzienniku na temat charakteru i dlatego dzisiejsza audycja nosi tytuł Poszukiwany silny charakter. Chcemy, żeby wkoło nas byli ludzie z charakterem, a nie z charakterkiem, bo wiadomo, co to znaczy, że będzie ciężko z takim człowiekiem wytrzymać i współżyć. Tymczasem to nie jest coś takiego, że człowiek jeden rodzi się z charakterem, a drugi nie ma szans, żeby ten charakter w sobie wykształcić. Tymczasem jest to sprawa, która jest do uformowania. Oczywiście od małego i to wiadomo gdzie, w rodzinie, przez rodziców. Poszukiwany silny charakter w każdym zawodzie, w każdym środowisku, ale to rodzice kształtują dziecko i uczą go, jak silną wolę w sobie kształtować, jak pokazywać cele i wybierać w życiu cele, które są tego warte, by dla nich pracować i im się poświęcić. Poszukiwany silny charakter. Pan Dariusz Zalewski. Prosimy bardzo.
Ja na początku chciałem podziękować bardzo za zaproszenie do Radia Maryja, że będę mógł tutaj mówić do słuchaczy. Bo już dawno nie byłem w audycji, choć kiedyś bywałem, ale to już kilka lat. I bardzo mi miło gościć tutaj ponownie. I tak nawiązując do tego wprowadzenia, trzeba właśnie powiedzieć, że no to słowo charakter, ono ma takie różne ciekawe konteksty. No bo właśnie, tak jak pan wspomniał, może być człowiek z charakterkiem, ale i człowiek z charakterem. Z charakterkiem to ten, który, no, który może być jakiś złośliwy, dokuczać innym, być po prostu złym człowiekiem. A nam człowiek z charakterem kojarzy się jako ktoś taki silny psychicznie, który potrafi pokonywać różne problemy życiowe, potrafi sobie radzić w najbardziej takich trudnych sytuacjach. I teraz takie pytanie się pojawia, czy ten charakter w ogóle można ukształtować, czy z nim się rodzić. O tym tutaj właśnie też pan już wspominał we wstępie. I no, trzeba powiedzieć, że ten charakter każdy w jakiś sposób może u siebie uformować. U jednych to będzie łatwiej, bo jedni będą mieli jakieś tam takie predyspozycje, czy po prostu dary od Pana Boga w tym akurat kierunku. Inni będą musieli tutaj bardziej popracować, ale to wszystko jest do zrobienia. To tak jak z tymi talentami, że po prostu trzeba je mnożyć lub po prostu no, pracować więcej. Ale samo to słowo, skąd się wzięło to słowo charakter? Ono ma źródłosłów w takim greckim słowie charax. To jest, ono ma różne tłumaczenia, ale najczęściej to jest taki pal, tyczka, która służyła do podtrzymywania winorośli. I w tym kontekście tutaj chodziło o to, że ta sadzonka, ten szczep winny, on jest taki jedyny w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju. Inne tłumaczenie tego słowa to z kolei taka warownia, takie pale, które stanowiły warownię obozu wojskowego. Czyli to też chodziło o wyznaczenie pewnych granic. Czyli z jednej strony ta sadzonka, ona jest jakaś jedna w swoim rodzaju, a z drugiej strony są jakieś granice, których się nie da przekraczać. I tak generalnie mówi się, że charakter to jest coś, co jest takie, no właśnie, charakterystyczne dla danego człowieka. Pewien zespół cech, takich, które są tylko dla niego najbardziej go rozpoznają. Najbardziej można daną osobę rozpoznać po tych cechach. Ale ojciec Jacek Woroniecki, taki polski znany dominikanin jeszcze z okresu przedwojennego, on powiedział, że charakter to jest też zespół cnót. Cnót, czyli takich, inaczej to się można powiedzieć, sprawności moralnych, pewnych takich umiejętności, które są też właśnie takie charakterystyczne dla danego człowieka. One go po prostu cechują. Układ tych sprawności, tych cnót. One są dla niego charakterystyczne, czyli na przykład wytrwałość, czyli na przykład cierpliwość, czyli na przykład pokora i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te sprawności, one są w odpowiednim nasileniu, bo u jednych mogą być w większym nasileniu, u innych w mniejszym. I one są w jakiś sposób tak skomponowane, że one są specyficzne dla danej osoby. I w tym momencie, i w tym kontekście właśnie mówi się o charakterze, że ktoś ma taki, a nie inny charakter, że on się czymś, no po prostu charakteryzuje, odróżnia od innych. To też jest takie jedno z określeń charakteru, że to jest coś takiego charakterystycznego, właśnie taki wybitny znak, jakiś odcisk, stempel, pieczęć, która charakteryzuje kogoś. Coś właśnie specyficznego dla tej osoby. Ale tak wspomniałem wcześniej o tym, że ten charakter może być i dobry, i może być właśnie zły. Jednak my zazwyczaj kojarzymy, że ten dobry charakter z czymś dobrym, że to jest ktoś dobry. Ale jeżeli byśmy się tak trzymali pewnych takich standardów myślenia na temat właśnie charakteru, to jest w nim coś takiego stałego w dążeniu do dobra. Ktoś ma charakter, to znaczy, że on w sposób stały dąży do jakiegoś dobra. No ale też może się tak zdarzyć, że ktoś przecież ma ten taki stały charakter w dążeniu do zła. Może się tak zdarzyć. I wtedy no tutaj będziemy musieli pewną rzecz wyjaśnić. Bo jeszcze raz powtarzam, tłumaczenie tego słowa charakter nam się kojarzy dobrze, ale jeżeli go skojarzymy na przykład z wytrwałością, no to ta wytrwałość może być też w złu, w dążeniu do zła. I są tacy ludzie, którzy są w tym wytrwali. I dlatego też warto to odróżnić. I tu nie wystarczy tylko, ja o tym jeszcze będę dalej mówił, kształtować jakieś tam nawyki. Jakieś tam, żeby ukształtować nawyk i to już będzie dobrze. Nie, ja wspomniałem o tych cnotach, czyli o tych dyspozycjach do czynienia dobra, o tych takich gotowościach do czynienia dobra, które się w trakcie wychowania wypracowuje. Wspomniałem o tym dlatego, że te sprawności, one różnią się od nawyku tym, że one dążą do dobra. Nawyk powtarza pewne działania, można by tak powiedzieć, bezmyślnie. On nie uzna, jak gdyby nie bierze pod uwagę pewnego kontekstu, w jakim się znajdujemy. A cnota zawsze dąży do dobra. Czyli ta grecka arete, właśnie tłumaczona na język polski cnota, czyli pewna doskonałość w działaniu. Ktoś jest doskonały na przykład w tym, że jest cierpliwy. Ktoś jest doskonały w tym, że jest właśnie wytrwały. Ktoś jest doskonały w tym, że potrafi zapanować nad, nad jakimiś swoimi słabościami. To właśnie nazywa się tą doskonałością. I to był ten ideał taki grecki w wychowaniu, który później w wielkim stopniu został w jakiś sposób również przyjęty przez na przykład takich myślicieli jak świętego Tomasza z Akwinu, oczywiście uwzględniając pewien kontekst chrześcijański tutaj. Dlatego mówię o tym, że to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać, że ta sprawność moralna w wychowaniu, ona jest po prostu podstawą. Jeżeli się dzieci nie wychowuje w kontekście sprawności moralnych, jeżeli się ciągle tylko mówi o jakichś emocjach, no to nie jest ta droga, która prowadzi do uformowania charakteru. I teraz właśnie może zastanówmy się, w jaki sposób można ten charakter formować. Najpierw może w takim kontekście bardzo ogólnym, a później przechodząc do wychowania już. Można powiedzieć, że od lat ludzkość zna takie proste sposoby na formowanie charakteru. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z nich jest to, żeby przynajmniej raz na dzień zrobić coś wbrew sobie. Czyli jeden raz dziennie przynajmniej zrobić coś przeciw swoim zachciankom, przeciw swoim słabościom, przełamać się nawet małej rzeczy i to, jeżeli coś takiego się zrobi, no to przez te 365 dni w roku już mamy tych przełamań 365 właśnie i to w jakiś sposób też buduje charakter. Nawet był taki, czy jest pisarz, który się tym zajmuje, Stefan Gizet, który mówi o minimalistycznych takich postanowieniach. To znaczy, że żeby na przykład spróbować budować charakter w taki sposób, żeby zrobić dziennie coś, co nawet no nie jest trudne, co jest minimalistyczne. No na przykład no nie wiem, nauczyć się jednego słówka dziennie, ale obcego języka, ale codziennie to robić i wtedy ten charakter, znaczy tu akurat pewna umiejętność, ale to można też przenieść na jakieś już takie działania bardziej związane z formowaniem charakteru, z pokonywaniem siebie i wtedy poprzez powtarzalność takiego minimalistycznego postanowienia sprawiamy, że nasz organizm jak gdyby się organizuje do tego, żeby podjąć to działanie w tym kierunku. Bo jeżeli nic nie będziemy robili, no to po prostu nie będziemy ćwiczyli swojej woli. Również mówiąc o formowaniu charakteru, to trzeba wspomnieć o tym, żeby zaczynamy od tych małych kroków, ale ten charakter można formować w takim również szerszym wymiarze i starając się pokonywać jakieś takie większe przeszkody. Wiemy, że pokonanie pewnej trudności w życiu sprawi, że jakoś tak się hartujemy nawet, no tak się mówi, że pokonywanie takich kłód, jakichś trudności życiowych hartuje człowieka. Też trzeba o tym pamiętać, że to hartowanie może mieć taki wymiar fizyczny. To jeżeli ktoś na przykład potrafi wytrzymać fizycznie pewne trudy, to w jakiś sposób też buduje charakter, ale nam bardziej będzie chodziło o ten wymiar duchowy. Oczywiście ten wymiar fizyczny, z tego wymiaru fizycznego, kto też budujemy ten wymiar duchowy, ale warto to odróżnić. Czyli pokonanie jakichś swoich słabości, pokonanie na przykład jakichś skłonności do wady, obżarstwa powiedzmy, to ono ma taki wymiar duchowy. A co innego jest, jeżeli ktoś na przykład regularnie potrafi tam przejść dłuższy dystans czy przebiec, to też świadczy o pewnej sile charakteru. Niemniej one, to się tym właśnie różni, że jedna z tych umiejętności ma wymiar fizyczny, a druga taki bardziej duchowy, wewnętrzny. Jeśli formujemy charakter, to też musimy o tym pamiętać, że nie wystarczy coś wiedzieć na dany temat. Bardzo często jest tak, że człowiek przeczyta, nawet człowiek, który ma taką dobrą wolę, przeczyta jakąś książkę duchową, powiedzmy, o charakterze duchowym i on już będzie mu się wydawało, że jak to przeczytał, to już on zmieni swoje zachowanie, zmieni swoje życie. A tak niestety nie jest. Jeśli chodzi o taką wiedzę teoretyczną, no to jej możemy się nauczyć. Możemy nauczyć się jej przez powtarzanie. Ale jeśli chodzi o wiedzę, o takie umiejętności, nazwijmy to moralne, duchowe, to nie wystarczy wiedzieć. To wszystko, co się dowiadujemy, powinniśmy przede wszystkim starać się zastosować w praktyce. I nawet są tacy autorzy, którzy powiadają, że jeżeli czegoś dowiemy się, co ma charakter duchowy i staramy się i będziemy starali się nad tym popracować, to nie ma sensu iść dalej, jak po prostu nie przejdziemy, nie nauczymy się tej jednej rzeczy. Jak na przykład nie nauczymy się pokonywać słabości jakichś tam związanych na przykład z gadulstwem, z obmawianiem kogoś, powiedzmy, taki mi przykład przychodzi do głowy, to jeżeli będziemy łapać, jak to się mówi tak przysłowiowo, kilka krok za ogon, to nic z tego nie będzie. Po prostu trzeba to, co się dowiadujemy, to, co postanawiamy, po prostu przekładać na praktykę. I właśnie to takie postanowienie, jeżeli mamy jakieś postanowienie na początku, bo chcemy coś tam w sobie zmienić, to ono ma takie trzy etapy, można powiedzieć. Pierwszy etap to jest taki etap silnych emocji. Jesteśmy czymś zafascynowani, że oto teraz coś się zmieni w naszym życiu. Od dzisiaj postanawiamy, że będziemy się zachowywali inaczej. Od dzisiaj postanawiamy, że nie będziemy, no powiedzmy, nie będziemy przesadzali z wadą obżarstwa, no bo to też taka jest dosyć popularna dzisiaj przypadłość. I mamy w sobie taką energię, że nie będziemy, powiedzmy, jeść tych słodyczy, że też zmienimy pod tym względem. I nagle mija dzień, dwa, okazuje się, że te emocje przechodzą i wchodzimy w taki etap szarości, że trzeba każdego dnia pokonywać tę słabość. I tutaj zazwyczaj wiele osób poddaje się i znowu powraca na ten etap postanowienia i znowu jakaś silna emocja, coś tam, jakaś idea do zmiany, coś będziemy robić od dzisiaj, uczyć się na przykład języka obcego i znowu mija kilka dni i znowu przechodzimy na ten etap szarości. To trzeba być tego świadomym, że żeby te postanowienia nie były takimi zachciankami, żeby one były przemyślane, żebyśmy wiedzieli, że dążąc do czegoś musimy przejść przez tą ciemną noc, jak to nawet w duchowości się o tym mówi, i dopiero wtedy osiągniemy ten cel. Dosyć taką ciekawą metodą na to, żeby budować charakter, żeby budować taką stałość w zachowaniu, jest budzenie w sobie pasji. do czegoś. Bo jeżeli mamy pasję do jakiegoś działania w danym kierunku, coś nas fascynuje, to wtedy łatwiej jest nam dążyć do tego, łatwiej jest nam tworzyć nawyki w tym kierunku, które są związane z daną rzeczą. Na przykład, dam taki przykład. Jeżeli młodzi chłopcy, którzy grają w piłkę i są po prostu zmęczeni i spod nich płynie, ale oni są radośni. Oni mogą dalej biegać, oni mogą dalej to robić. A teraz sobie wyobraźmy tych chłopców, którzy, no tam taki trywialny przykład, muszą gdzieś tam, no powiedzmy w polu, zbierać ziemniaki. I tam też jest wysiłek, tam też jest trud, ale no, zmusić ich do tego podejrzewam, że byłoby już bardzo trudno. Czyli tutaj widzimy tą różnicę, jaka jest w sytuacji, kiedy mamy pewną pasję, jesteśmy w coś zaangażowani, a w sytuacji, kiedy tej pasji nie ma, kiedy jesteśmy znudzeni, kiedy młodzież jest znudzona. I teraz jakby się udało taką pasję obudzić w kierunku na przykład harcerstwa, zainteresowania no, rycerstwem powiedzmy, to wtedy gdyby ta pasja sama będzie niosła młodych ludzi w kierunku właśnie takiej pracy nad sobą. Oni będą tym zafascynowani i oni nawet nie poczują, że to boli, można by tak powiedzieć, że w tym jest jakiś trud. A to wszystko, o czym mówię właśnie, mówiąc o tym postanowieniu, o budzeniu pasji, to służy budowaniu tak zwanej pętli nawykowej. Czyli jeżeli utworzymy pewne pierwsze nawyki, no to one stają się fundamentem sprawności moralnej, czyli tej wspominanej arete cnoty. Bo w ramach cnoty mamy właśnie między innymi pewne przyzwyczajenia, ale mamy też przekonanie do tego, że to należy robić i mamy też otwartość na działanie łaski Bożej. I tutaj z jednej strony, gdy uda nam się wytworzyć dzięki właśnie tej pasji, dzięki temu silnemu postanowieniu pewne nawyki, to już później budowanie tej sprawności moralnej będzie łatwiejsze. Ale to oczywiście wszystko jest takie bardzo naturalne, to o czym ja dzisiaj mówię, naturalne w takim sensie, że to robimy, to człowiek może wypracowywać poprzez takie działania swoje, nazwijmy to tak. Ale też tutaj musimy się otwierać na działanie Pana Boga i wiadomo, że do budowania charakteru można wykorzystać spowiedź, komunię świętą, codzienną lekturę duchową. To jest też bardzo ważne. Jeżeli pracujemy nad sobą, to codzienne czytanie, nawet kilku wersetów Pisma Świętego, czy jakiejś takiej książki duchowo budującej nas, ono będzie podtrzymywało motywację na takim wysokim poziomie. To, o czym teraz mówiłem, to są takie ogólne zasady, czy takie różne sposoby na budowanie charakteru, wytrwania w postanowieniu. Ale teraz, jak to by wyglądało w kontekście rodziców? Jakby rodzice musieli postępować, żeby no, nie powiem zmusić, ale jakoś zaangażować dzieci do tego, żeby oni budowali swój charakter. I pierwszy taki błąd, jaki się tutaj często pojawia, to taki, że rodzice szukają różnych takich technik wychowawczych, znaczy poszukują na samym początku różnych metod, dzięki którym mogliby dotrzeć do swoich dzieci. Oczywiście to nie jest złe jako takie, ale podstawą no, będzie tutaj zawsze pewne takie samowychowanie, dlatego że no, prawda jest taka, że największy wpływ wynika z dawania dobrego przykładu. I można powiedzieć, że to wychowanie powinniśmy jako rodzice rozpocząć, czy większość rodziców rozpocząć od tego właśnie samowychowania, bo ta moc dobrego przykładu jest tutaj bardzo ważna. Po pierwsze, dobry przykład wskazuje na możliwość wykonania danej rzeczy. Jeśli rodzic mówi do dziecka, że to trzeba zrobić, a on tego nie robi, czyli dziecko może pomyśleć, że wymaga od niego rzeczy niemożliwych, rzeczy niewykonalnych. Ewentualnie wymaga rzeczy możliwych, ale w jakiś sposób niewygodnych. I tutaj, jeżeli taki rodzic wymaga od dziecka, żeby na przykład utrzymał porządek w swoim pokoju, a on sam nie utrzymuje, to wygląda na taką po prostu obłudę i hipokryzję, którą wcześniej czy później młody człowiek zacznie wytykać. Po drugie, dobry przykład motywuje do działania. Czyli jeżeli rodzic własnym przykładem potwierdza, że coś można realnie zrobić, to wskazuje na to, że jest, no, że to jest możliwe do wykonania. Skoro on może, to i ja mogę, pomyśli dziecko. I w końcu po trzecie, dobry przykład ukierunkowuje na dobro. Czyli konsekwentnie łącząc słowa z czynami, wskazujemy dzieciom, gdzie jest dobro i w jakim kierunku należy iść. Ale tutaj pojawia się taki ciekawy aspekt, a mianowicie to, że oczywiście, tak jak już mówiono w starożytności, przykłady pociągają tego, który je obserwuje, a słowa są tutaj niewystarczające, to dzisiaj możemy często zauważyć takie zjawisko, że pomimo tego, że rodzice dają dzieciom jakieś przykłady, dobre przykłady, to jakoś to nie działa. I z czego to wynika? No takim standardowym przykładem może być kwestia korzystania z gier komputerowych czy tam ze smartfona. No w tym starszym pokoleniu raczej nie ma takiej mody na to, żeby korzystać z gier komputerowych, a z jakiegoś względu dzieci, no można powiedzieć, masowo uwielbiają grać i w sposób taki nieumiarkowany w różne gry komputerowe. Czyli rodzice tu nie dawali takiego przykładu, można by powiedzieć, złego, a jednak dzieci przejęły właśnie jakieś takie złe przykłady, ale właśnie nie od siebie, nie od rodziców, ale można powiedzieć, że doszło do takiej konfrontacji przykładów, które gdzieś płyną z kultury, które gdzieś z tej zewnętrznej popkultury, które gdzieś płyną od rówieśników. I nastąpiło takie zderzenie z tym, co mówią, czyli jaki dają przykład rodzice. I w tym momencie ten przykład kolegów wziął górę. A dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że odpowiednio wcześniej rodzice nie zdążyli uformować tego, o czym mówiłem już tutaj wcześniej. Czyli pewnych sprawności moralnych, które składają się na taki stały, dobry charakter dziecka. To budowanie tych sprawności jest konieczne, dlatego że jeżeli ich nie ma, to od razu w ich miejsce pojawiają się wady. I te pewne wady, pewne słabości sprawiają, że dziecko podąża za tymi wadami, można by tak powiedzieć, za tym, co te wady mu narzucają, a nie za przykładami czy słowami rodziców nawet. Następną tutaj takim błędem wychowawczym jest to, że rodzice przesypiają pewien taki moment. Jest taki moment, kiedy te dzieci w wieku kilku lat no są takie miłe, takie zawsze nas prawie słuchają, mamy z nimi dobry taki kontakt emocjonalny, jest bardzo fajnie, jak to się mówi. Ale niestety właśnie w tym momencie nie ma formowania tych sprawności moralnych, o których mówiłem. I nagle w momencie dorastania to dziecko się całkowicie zmienia. Rodzice się dziwią. Co się stało? Przecież to był całkiem inny człowiek. A jednak właśnie brak takiego zaangażowania w tym momencie tych kilku lat, takie podejście na zasadzie jakoś to będzie, sprawia, że no po prostu rodzice przesypiają ten moment, kiedy można było uformować sprawności, które by stanowiły o tym szkielecie, można by powiedzieć, charakteru młodego człowieka. Już też samo stawianie wymagań również jest pewną sztuką, można by tak powiedzieć, i tutaj też popełniając pewne błędy dochodzi do takiej sytuacji, że rodzice jakby zrażają dzieci do siebie. I jeśli na przykład wymaga się czegoś, bo wiadomo, że zgodnie z tym, co mówił Jan Paweł II, no, że młodzież powinna wymagać od siebie, nawet gdy inni nie wymagają, no ale jeżeli rodzice wymagają i na przykład robią to w sposób taki, no nie powiem przesadny, ale po prostu w złej formie, w sposób grubiański, bez takiego taktu pedagogicznego, jak to się kiedyś mówiło, to później prowadzi do takiego ukrytego buntu i jakichś utajonych urazów, które sprawią, że w przyszłości dojdzie do eskalacji tego buntu, wtedy, kiedy już dziecko będzie miało większą taką, nawet siłę fizyczną i czy możliwość zbuntowania się przeciw rodzicom. Dalej, musimy o tym pamiętać, że młodzież jest skłonna słuchać tych, którzy mają w jej oczach autorytet. Im większy autorytet, tym większy posłuch, można by powiedzieć. Jeżeli rodzice nie wypracują w sobie tego charakteru w oczach dzieci, przepraszam, autorytetu, jeżeli nie będą mieli tego autorytetu, no to dzieci nie będą słuchali rodziców, albo będą udawali, że słuchają. I znowu w okresie dorastania ten bunt eskaluje. Tutaj warto też powiedzieć, że mamy jak gdyby takie dwa rodzaje autorytetu. Jeden to autorytet z urodzenia, to, że jesteśmy rodzicami i Pan Bóg postawił nas jako rodziców w danej rodzinie, to świadczy o tym, że no, że mamy pewną władzę, no, władzę wychowywania, mamy wpływ na to, jak się dzieci odżywiają, mamy wpływ na to, do jakich szkół dzieci chodzą i tak dalej, i tak dalej. Jest to, można powiedzieć, taki autorytet z urodzenia, naturalny, ale no, co dużo mówić, w dzisiejszych czasach decyduje ten autorytet który my wypracowujemy sobie w oczach dzieci, czyli poprzez odpowiednie dawanie przykładu, poprzez jakiś takt pedagogiczny, poprzez właśnie formowanie tych sprawności, o których mówiłem, wtedy ten autorytet zadziała. Dalej, wracając się do dzieci, stawiając wymagania, no musimy zachować też nie tylko tę formę taką zewnętrzną, ale też mieć taką roztropność w kontekście wydawania różnego rodzaju poleceń, właśnie stawiania tych wymagań. Bywają takie sytuacje, że trzeba będzie po prostu ustąpić, zrobić jakiś krok do tyłu, czy na przykład no, porozmawiać później, bo na przykład syn wrócił ze szkoły i widać, że jest jakiś emocjonalnie podrażniony, może ma jakiś konflikt z kolegami i jeżeli my nagle w tym momencie coś tam nakazujemy mu zrobić, posprzątać pokój czy coś w tym rodzaju, no to wtedy możemy się spodziewać buntu, czyli po prostu wymagać trzeba też w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Musimy też brać pod uwagę temperament czy system nerwowy dzieci. No jeżeli są takie dzieci, które no są bardzo takie, byśmy powiedzieli, nadwrażliwe, skoncentrowane na sobie i w momencie, kiedy wydajemy pewne polecenia, wymagamy coś, wymagamy właśnie, ja to cały czas mówię, wymagamy czegoś w kontekście formowania charakteru, to niestety, ale oni mogą jakoś to odnosić do siebie negatywnie. Dlatego to też to musimy brać pod uwagę i jedną z takich metod stawiania wymagań, które właśnie formują charakter, będzie to takie stopniowanie tych wymagań. Bo jeżeli my na samym początku nakażemy dzieciom, żeby porzucali się, że tak powiem, na zadania, które są dla nich niewykonalne, no to niestety, ale oni się będą załamywać. Dlatego w wielu sytuacjach warto po prostu stopniować te wymagania. Jeszcze tak na zakończenie tego wstępu, bo tak rozumiem, że tak jeszcze mam z 5 minut.
Tak, jeszcze.
To tylko chciałem może wspomnieć na kilka takich zdań na temat, jak formować charakter na terenie szkoły, może takich kilka propozycji. Tutaj no na przykład wiadomo, że szkoła jest specyficzną instytucją i inaczej funkcjonują szkoły państwowe, inaczej gdzieś tam szkoły prywatne, które mają też jakieś takie większą dowolność, jeśli chodzi o ten o taki wymiar wewnętrzny tej szkoły, funkcjonowania jej wewnętrznie. I na przykład można spróbować robić takie proste inicjatywy, które będą jak gdyby ukierunkowane na budowanie charakteru. Czyli na przykład umieścić w ważnych punktach budynku jakieś takie budujące cytaty, które będą sprzyjały budowaniu właśnie charakteru. Czytanie i omawianie biografii wielkich ludzi. No to można już wykorzystać na języku polskim czy historii również. Na przykład przed rozpoczęciem lekcji czytać budujące jakieś takie moralnie historie, które będą budowały też ten charakter dzieci. Oczywiście można wykorzystać różnego rodzaju akademie rocznicowe, prowadzić programy pracy nad charakterem, zaproponować odpowiednie książki czy kanon lektur, które będą budowały ten charakter. Niektórzy na przykład też proponują, żeby zaprosić byłych absolwentów szkoły na lekcje, takich absolwentów, którzy coś osiągnęli w życiu, którzy pokazali, że mają ten silny charakter. To są no takie pomysły, które gdzieś tam różni mądrzy ludzie proponują i tak gwoli wprowadzenia, ja tylko o tym mówię, bo to oczywiście jest więcej takich różnego rodzaju pomysłów. Gwoli wprowadzenia, o tym tutaj wspomniałem. I tak już podsumowując tę część wprowadzającą, powiem tak, że charakter jest to pewna jednolitość, stałość w działaniu, pewne coś, co charakteryzuje, pewne zachowania, które charakteryzują konkretne osoby, i które są powiązane z tak zwanymi sprawnościami moralnymi, z cnotami, bo bez tego nie ma wychowania już od starożytności. I formować to można właśnie w taki sposób, jak to pokrótce powiedziałem. Oczywiście to ja próbuję tylko dotykać pewnych problemów, bo jest to bardzo szeroki temat i ja sam na ten temat napisałem trzy różne książki, przynajmniej trzy, bo można też mówić, że jeszcze czwarta również pod to podchodzi. Dlatego no, starałem się wybrać takie rzeczy, które według mnie są ważne i w ramach tego wstępu o nich tutaj powiedziałem. Także może tyle na wstępie.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Zalewski jest naszym gościem. Chciałem teraz Państwa zaprosić, drodzy radiosłuchacze, do podzielenia się swoimi doświadczeniami w dziedzinie właśnie budowania silnego charakteru. A może i u siebie, jak to przebiegało, jak budujecie silny charakter u swoich dzieci, jak uczycie ich praktykowania cnót, wzrastania w cnotach. Zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznego, słuchacze z Polski Północnej, 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej, 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48, 56, 655, 23, 66 oraz w internecie, na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków.
Sam iść przez życie, bo to droga do nikąd. Nie mogę żyć już tylko dla siebie, gdy wzywasz mnie do miłości. Jesteście przyjaciółmi. Żyjmy tylko dla siebie i bądźmy darem dla drugich. To przykazanie zostawił nam Chrystus, abyśmy żyli wiecznie. Jesteście przyjaciółmi. Przykazałem wam, jesteście przyjaciółmi, powiedział wam, jeżeli czynicie, co przykazałem wam. Jesteście przyjaciółmi.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22:15, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, poszukiwany silny charakter. Naszym gościem jest pan Dariusz Zalewski, pedagog. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Myszyńca.
Witamy Panią Ewo.
Nie mogłam sobie odmówić rozmowy z Panem Dariuszem, bo tutaj gościliśmy w ramach warsztatów edukacyjnych w Myszyńcu. No i cały Instytut Edukacji oczywiście dla mnie jest bardzo bliski. To tak, przechodząc do tematu. Moja córka skończyła Szymanów i ona wiele razy mi mówiła, mama, ty ciągle mówiłaś, że skromność. A przecież ten świat jest taki właśnie nie nastawiony na skromność, taki właśnie na przebojowość. Ale one tam w Szymanowie, to tam miały dobrą szkołę wychowawczą, one wszystkie tam świetnie się odnalazły w życiu. To jedna sprawa, to skromność, tak za wszelką cenę. A druga sprawa, z kolei mąż jest inżynierem, leśnikiem, no jest na emeryturze oczywiście, to on z kolei wiele przyjmował, znaczy on przyjmował do pracy młodych leśników, no i wtedy on na tą wiedzę stawiał bardzo, na przygotowanie i wiedział, które technikum jest dobre, które słabsze. No i z kolei właśnie syn, ja tam pewien dramat przeżyliśmy, to chyba dzieliłam się z tym dramatem, ale to nie o tym. Syn był aż w Tucholi, daleko Myszyniec, Tuchola, bo to najlepsze technikum leśne, ale on miał jednak żal trochę do ojca, że właśnie, że tutaj bliżej mógł być liceum i wtedy on i tak był dobry z matematyki, bez problemu się dostał na studia leśne, skończył je. Że też, że tak czasami nie trzeba aż na taką, na tą wiedzę tak stawiać, że nieraz trzeba posłuchać i dzieci, że one i tak sobie poradzą i tak pójdą tą drogą jakby taką trochę na skrót. Czy niekoniecznie tak na tą najwyższą półkę sięgać. Pewnie kontrowersyjna będę tutaj w tej wypowiedzi, ale to tak właśnie chciałam koniecznie pana pozdrowić też.
Ja pamiętam oczywiście panią i również pozdrawiam. To już dawno, to było 15 chyba lat temu, może więcej, żeśmy się spotykali. Ale tak nawiązując do tego pytania o tą skromność, która no, powinniśmy, czy młodzież w jakiś sposób wychowywać w tym kierunku, ale teraz no, ten świat jest całkiem inny i jak sobie tutaj, jak to pogodzić, tak rozumiem to pytanie. Ale jest też taka sprawność moralna, która jest kierowniczką wszystkich cnót, roztropność. I ta roztropność, ona szuka złotego środka, złotego umiaru w każdej sytuacji. I jeżeli mamy taką sytuację, że ta druga osoba jak gdyby próbuje no, wykorzystać to, że ktoś jest jakiś taki bardziej ustępliwy, chce być taki bardziej chrześcijański i ona to wyczuwa i tak chce to wykorzystać, no to moim zdaniem tutaj właśnie powinna się włączyć roztropność, a ta roztropność polega na tym, że powinniśmy zachować pewne granice właśnie racjonalności. I być może rzeczywiście w jakiejś konkretnej sytuacji ustąpienie, danie takiego przykładu będzie czymś pozytywnym. A być może będą takie sytuacje, kiedy takie no, ustępliwe podejście do świata będzie po prostu błędem, bo komuś trzeba będzie po prostu powiedzieć coś, co powinien usłyszeć w danej sytuacji. I to jest właśnie ta umiejętność znalezienia złotego, najlepszego rozwiązania w danej konkretnej sytuacji. Moim zdaniem to właśnie jest tak, że skromność, ja to rozumiem skromność w sensie takim, że takie podejście bardziej pokorne, być pokornym w stosunku do tego, co nas spotyka w życiu. I owszem, takim trzeba być, ale na to wszystko powinno się właśnie nakładać roztropność.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena ze Śląska. Wiem, czy akurat na ten temat będę mówiła, ale może pan naprowadzi. Ja po prostu rozmawiałam przez telefon, nie wiem, jak to się nazywa, przez Facebook z wnukiem i tam był też syn. W pewnym momencie drzwi się otworzyły, synowa weszła, ale momentalnie zobaczyłam, że wnuk zesztywniał, syn zesztywniał i rozłączyli się. A wnuk często mówi właśnie, że go boli. Że go boli i no, brzuszek czy coś takiego. Nie wiem, jak to postąpić, żeby nie urazić, z kim porozmawiać. Dlatego dzwonię akurat w tej chwili, bo udało mi się zadzwonić. Może pan po prostu poradzi, co zrobić. To wszystko Bóg zapłać wszystkim, którzy tej pani za mnie połączyła i wam.
Dziękuję pani Reno.
Znaczy, powiem, że trudno mi tutaj zrozumieć dokładnie ten cały kontekst tej sytuacji, ale rozumiem, że coś w internecie takiego powoduje, że to dziecko ma dostęp do tego, co no, w jakiś sposób je bardziej stresuje. No to w takiej sytuacji będę najlepiej porozmawiać z rodzicami czy z opiekunami, którzy ja rozumiem, ale rozumiem, że jakoś to jest utrudnione. No nie wiem, no tutaj no rozmowa, czy to z dzieckiem, czy z rodzicami jest tutaj najlepszym wyjściem, no bo trudno mi powiedzieć, jakie inne rozwiązanie można by tutaj znaleźć.
Tak, niedawno mieliśmy 10 stycznia audycję o smartfonowym dzieciństwie, które jest wyzwaniem dla rodziców. Także odsyłam panią do tej audycji. Jest dostępna w archiwum w internecie na stronie Radia Maryja pod zakładką audycji dla małżonków. Bo po prostu, oczywiście nie wszystkie treści, mało które budują dziecko, a jeszcze na dodatek kwestia dozowania tych treści dziennie, powiedzmy, jak ile czasu dziecko spędza przed tego rodzaju mediami. No i poza tym, czy to jest akurat właściwe, te informacje dla dziecka w tym akurat wieku. Przypomnę telefony do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Podzielmy się, jak my budujemy swój silny charakter, bo żeby móc budować u dziecka, to trzeba swój charakter też mieć wykształcony, żeby dziecko widziało i miało się na kim wzorować. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lila z Wrocławia. Ja, jeżeli chodzi o kształtowanie charakteru dziecka, to chciałam powiedzieć, że mi chyba ktoś pomógł, ktoś mnie wyręczył, bo mój syn już ma teraz 33 lata, a największe problemy z nim miałam, jak był w zerówce. Może to takie właśnie śmieszne się wydać, ale naprawdę tak było. Był bardzo niegrzeczny, wzorował się bardzo na kolegach, ale starałam się zawsze dla niego być takim właśnie dużym wzorem, taką wzorową rodziną. Chodziliśmy do kościoła i pamiętam, kiedy to się stało, w którym miejscu byliśmy na mszy dla dzieci i wtedy właśnie coś musiało, ja nie pamiętam tej sytuacji, ale do niego coś musiało dotrzeć mocno, bo pamiętam, że wyszliśmy z kościoła, trzymał mnie za rękę, ścisnął mnie mocno i mówi, a ja to mam najlepszą mamę na świecie. A ja mówię, widzisz, kochanie, tak uważasz? Tak, no ale... Ja mówię, widzisz, ja nie pójdę do nieba. O nie, mama, ty jesteś taka dobra, że ty musisz pójść do nieba, ale ja mówię, nie wiem, ja tego, skąd mi się to wzięło, ja nawet tak nie myślałam, a on, ale mówię do niego, ale widzisz, ja kiedyś stanę przed Panem Bogiem i Pan Bóg mnie zapyta, jak ja wychowałam swoje dziecko i co ja powiem, że miałam takiego niegrzecznego synka, że nie umiałam go wychować i on nie odezwał się i proszę sobie wyobrazić, że już nigdy nie miałam z nim problemów. Później chodził na różne, skończył studia, pracował, miał zawsze swoje zdanie, swój charakter. Kiedy były jakieś tam imprezy z pracy, no bo wiadomo, spotykają się, cała kancelaria tam prawna szła na on w Wielkim Poście nigdy nie poszedł. Mówi, że on ma swoje zasady i to mu zostało do dziś. Jest takim przykładnym ojcem dla własnego dziecka, ale właśnie mówię, to naprawdę nie ode mnie to wyszło, bo ja się sama zdziwiłam, że mu takie coś powiedziałam. Mówię, chyba Duch Święty zadziałał i to wystarczy. wystarczyło na całe życie. I jest tak, mówię, ile razy od znajomych właśnie miałam gratulacje, że tak dziecko wychowałam. A ja nie wiem, ktoś mi pomógł po prostu. Także taki moment zaważył na całym jego życiu. Także dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Pani Lilo.
Dziękuję, szczęść Boże. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo taka ciekawa wypowiedź, dlatego że no, że wychowanie właśnie to często jest coś takiego, znaczy nam się wydaje, że znamy pewne metody, pewne zasady i że to wystarczy, ale wydaje mi się, że właśnie, że trzeba znać te metody, te zasady stosować, trzeba się modlić dużo, ale też musimy o tym pamiętać, że ten drugi człowiek to jest taką też zagadką. No człowiek jest wolny, Pan Bóg dał mu wolność i tak jak tutaj Pani podała ten taki świetny przykład, że no coś się stało w tym dziecku, jakaś decyzja została wewnętrznie podjęta i ono się zaczęło zmieniać. A ja tutaj może podam taki ciekawy przykład, który kiedyś słyszałem. Oto gdzieś tam w szkole kilkanaście lat temu, czy już może nawet kilkadziesiąt, była taka sytuacja, że było dwóch braci. Było dwóch braci. Jeden z tych braci był wzorowym uczniem, uczył się bardzo dobrze, a drugi był po prostu złym uczniem i na dodatek był złodziejem. Kradł coś tam i w końcu to wyszło. Jak doszło do rozmowy z tym ojcem, jak to jest? Przecież pan wychowuje tych dwóch synów, no chyba tak samo. A on mówi, że tak, wychowuje tak samo. No ale on się później przyznał, że jeden z tych synów był synem adoptowanym. Ja nie chcę tutaj uogólniać, prawda, ale coś jest takiego w człowieku, tym drugim, że my do końca wszystkiego nie jesteśmy w stanie uchwycić. I jak tutaj ten ojciec próbował wychowywać, no, podejmował różne starania, ale jednak gdzieś ta decyzja w tamtym człowieku, w tym drugim synu adoptowanym była inna i tyle. I to po prostu wychowanie jak gdyby w tym momencie, przynajmniej na tym etapie, na jakim ja to znam tą sytuację, to przynosiło negatywne efekty. Zatem no jest coś też, jest jakaś tajemnica w samym tym procesie, nazwijmy to tak, wychowywania. I no tutaj przede wszystkim musimy bardziej otworzyć się na Pana Boga, na modlitwę. I też za dużo nie ufać sobie, no bo my oczywiście powinniśmy robić wszystko, co do nas należy, ale powinniśmy to przede wszystkim, to dzieło wychowania polecić Panu Bogu, bo jeżeli za bardzo będziemy chcieli po swojemu, to nam może po prostu nie wyjść.
Dziękuję.
Także tyle.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy nasz Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Henryka z Uniejowa.
Witamy Panią Henryko.
Ja jestem babcią, akurat dobrze ucieszyłam się, że taka audycja dzisiaj jest, bo byłam 3 miesiące byłam z moją wnunią. Mam 4 wnucząt, 2 studentów, a potem jest 10-letnia Wiktoria i 4-letnia Maja, najmłodsza moja wnunia. I teraz tak, słyszałam na początku właśnie w audycji, jak Państwo rozmawiali, że trzeba dziecko kształtować, że jak to może, jak to potrafi kształtować dziecko. Ja uważam, że dziecka nie trzeba kształtować, bo tak jak powiedział Pan Jezus, uczcie się od dzieci. Dzieci mają bardzo dobry rozum, mają swoją mądrość, dzieci są rozważne, dzieci są bardzo wrażliwe. Tylko my, dorośli, wchodzimy w życie tych dzieci, bo dziecko jest małe, idzie do przedszkola, potem do szkoły. Zaczynają się obowiązki, dzieci mają to dla dziecka jest dużo obowiązków i duże, i duży wysiłek i psychiczny, i fizyczny. Dziecko musi to wszystko objąć umysłem i jakoś tam uporządkować to życie codzienne. A my, rodzice, bez przerwy mamy coś i coś i do temu dziecku mówić, poprawiać, doradzać, jak to się mówi. No, uważamy, że my robimy dobrze, że pomagamy dziecku, a to nie zawsze pomagamy dziecku, tylko raczej przeszkadzamy, rozdrażniamy dziecko. Dziecko się nie może skupić, bo jest rozmowa i jest taka sprawa właśnie, że mam teraz najświeższą praktykę z mojej córki do tego stopnia, że ta 10-letnia wnunia powiedziała do mamy jednego wieczoru: mamo, nie wstawaj rano, babcia stanie i mnie wyszykuje, bo ty bez przerwy gadasz, ja nie mogę się skupić, ja nie mogę to, ja nie mogę tamto. A jak stanę z babcią, to babcia nic nie mówi, babcia robi swoje, ja robię swoje, a potem idziemy do szkoły i rozmawiamy przez drogę. Mniej więcej tyle chciałam powiedzieć, bo uważam to, że to jest bardzo ważne, żeby zauważyć u dzieci, dla dzieci.
No to ja bym
dziękuję
to może...
bardzo, przepraszam, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich w studio i dziękuję za tę piękną audycję.
Dziękujemy pani Henryko.
Ja rozumiem tutaj pani intencje, że oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeżeli my będziemy cały czas poprawiać dziecko, cały czas jakoś, a to się wyprostuj, a to nie bądź za sztywne, a to coś tam, a to tamto, no to tak nie można, bo po prostu to jest zachowanie nieracjonalne i musimy dawać temu młodemu człowiekowi więcej wolności, a nie tak wychowywać też pod kloszem, bo ta wolność później będzie potrzebna po prostu w dorosłym życiu. Jeżeli będzie za dużo takiego kontrolowania, będzie oczywiście przesada w tym kontrolowaniu, bo ja nie mówię, że ma nie być, bo tutaj ja to tak rozumiem tę wypowiedź, że żeby po prostu nie przesadzać w takiej nadmiernej kontroli, bo ona po prostu prowadzi do... To nie buduje charakteru, ale wręcz sprawia, że dziecko jest niepewne siebie, niepewne swoich możliwości i nie jest w stanie później sobie poradzić w życiu. No ale też tutaj tak akurat to, jak pani rozpoczęła tę wypowiedź, to mi przyszła do głowy taka, znaczy przypomniałem sobie o takim poglądzie na temat wychowania, który się zwie naturalizmem pedagogicznym, a który wymyślił, czy opisał taki filozof Jan Jakub Rousseau. I na tym właśnie poglądzie zbudowane praktycznie są wszystkie te tak zwane współczesne, postępowe teorie wychowawcze. One polegają na tym, tak w wielkim skrócie, ja tu nie będę tego referował, że dziecko samo z siebie wie, co jest dobre. Tak powiedział Jan Jakub Rousseau. Ono samo z siebie wie, co jest dobre i jego nie trzeba wychowywać. Jan Jakub Rousseau mówił, że na przykład dzieci to nie powinno się uczyć czytać i pisać, tylko żeby one sobie gdzieś tam biegały po łące, a później jak im się zachce, to sobie będę może czytać albo i nie. No już. No tak, ja to oczywiście mówię w wielkim skrócie, może nawet trywializuję, ale mniej więcej taki był ten pogląd i ten pogląd, ten taki naturalizm, że to dzieci mają prawa, że dzieci mogą robić wszystko, to on dzisiaj pokutuje w tych różnych współczesnych ideologiach, które nazywa się w skrócie taką etykietą bezstresowe wychowanie. Ja rozumiem, że tutaj pani nie o to chodziło, że chodziło o to, żeby właśnie nie było zbyt przesadne takie kontrolowanie dzieci, ale również musimy o tym pamiętać, że takie rozwiązanie polegające na tym, że daje się dzieciom za dużo wolności w imię tego, że dziecko niby ma swoją wolność, ma swoje zdanie wtedy, kiedy ono jeszcze tego tak naprawdę zdania nie ma, bo ono się dopiero rozwija, to taki pogląd jest błędnym poglądem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Jadwiga. Witam panie Leszku i witam pana gościa. Nie kojarzę już tego imienia nawet tego pana, ale bardzo przysłuchuję się tej audycji. No mam swoje doświadczenie po prostu, bo 7 dzieci urodziłam, wychowałam, w tej chwili żyję 6. I powiem tak, najmłodsze, kiedy już, bo im więcej dzieci, tym więcej jest trudności, to tak sobie z chęci po prostu chciało mieć swoje pieniążki. Mając jeszcze w wieku przedszkolnym, powiem, już ta chęć była jakiegoś grosza, zdobycia grosza, więc jagody w lesie. I tak się spodobało, to byli dwaj chłopcy. Proszę sobie wyobrazić, że oni polubili to zbieranie jagód. I najmłodszy, bo był jeden, miał tak 7 lat, może drugi 9. I tak sobie zbierali te jagody, że później ten młodszy, to jak już miał 12-15 lat, to startował tak równo ze mną, z dorosłym człowiekiem. Tak nabrał sprytu. Ja uważam, że przez pracę człowiek się i wychowuje, i kształtuje, i ceni, i nabiera tej umiejętności, takiej chęci, bo to jest jego, bo to już jest jego praca. On tutaj wkłada swój wysiłek. A takie, że pozostawianie dziecka, niech tam odpoczywa. Dzisiaj dzieci, widzę, nie bardzo w ogóle tej pracy to nie wykonują, nie robią. Tak i na wsi, w mieście, to wiadomo, mało które, żeby wyjechało na wieś i zbierało te jagody czy grzyby. Ale na wsi jest taka sposobność. I są inne prace na wsi i praca bardzo dużo daje. Druga sprawa też wychowanie w szacunku do starszego pokolenia, do rodziców, rodzice między sobą, jak zachowują taką odpowiednią relację, dobrą relację, wyrażają się jasno, życzliwie, to i dzieci to po prostu wchłaniają, a nie pozostawić, że było takim przez jakiś czas, już teraz to się nie słyszy, rób ta co chce, ta taki żargon niejako powiem, to jest wręcz takie nie pasuje dla człowieka młodego, żeby co on chce, to on to ma robić. To jest bez sensu. I dlatego każdy człowiek, właśnie wychowywanie to jest polega na tym, że najlepiej się uczyć na czyich błędach. Tylko jak człowiek był młody, to też nie umiał tego dostrzec. I każdy młody też nie umie dostrzec. Ale my rodzice to wiemy, jak już przeżyliśmy. I właśnie pochwały nawet za taką pracę, czy chęci do pracy i wykonuje, może niedługo, a im dłużej, to tym bardziej pochwalić. I ten pieniążek drobny zarobiony, nawet niech sobie coś tam kupi swojego jakiegoś słodycza, ale nie za... tu też, żeby nie poszło w inną stronę, że co chce, takie nawet niestosowne dla dziecka, co ono chce, bo takie bajery sobie kupić. Nie. Jakieś takie właśnie trochę podpowiadanie. Taka dobra relacja też i z dzieckiem, zaufanie, obserwowanie, jakich ma kolegów. To wszystko się składa tak na cały kształt człowieka dorosłego. Bardzo dziękuję za te piękne audycje. Ja już kilka razy miałam możliwość wypowiadania się na antenie. Są bardzo dobre, tylko że tyle, że późno, bardzo późno. To jest troszeczkę tak dla rodziców młodych, jak nawet by chciały posłuchać, to nie jest to łatwe, bo tu zaraz rano trzeba wstawać do pracy, a tu godzina już dochodzi 11 i na czas na sen. Ja jestem już dawno na emeryturze, więc mogę sobie tak pozwalać. Do tego także bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Nie wiem, co pan na to gość uważa, jak przez pracę, czy to jest dobry styl, że tak powiem, kształtowania i wychowywania dziecka. To dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy pani Jadwiga, z panem Bogiem.
Oczywiście nawet praca w kontekście formowania charakteru, to wszystko, co żeby człowiek cokolwiek osiągnął, musi rozpocząć jakąś pracę, pracę rozumiano jako wysiłek, pokonywanie pewnej słabości, pokonywanie czegoś, co nam pomoże w dążeniu do celu jest tutaj podstawą. Pani wspomniała o tych pracach dzieci na wsi, ale no też w mieście no też jest taka możliwość, że dzieci gdzieś tam mają jakieś prace porządkowe, ale też no, dzieci przede wszystkim wykonują pracę umysłową w szkole i też tej pracy no, ja bym nie bagatelizował. Choć oczywiście to, co pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo taka budująca historia i tutaj się całkowicie z tym zgadzam, że to, co pani wspomniała tam, że w pewnym momencie no, dziecko zaczyna widzieć owoce tej pracy, zaczyna jakoś bardziej się w to angażować i jest to na pewno coś pozytywnego. Oczywiście tutaj tam się można przyczepiać do tego, że to ma charakter materialny, ale że chodzi o pieniądze i tak dalej, ale ja uważam, że ja rozumiem pani intencje, rozumiem pani wypowiedź, że tam chodziło o coś innego, że to po prostu ten wysiłek budował w jakiś sposób dziecko, budował jego, mobilizował do działania, do podejmowania, do realizacji pewnego określonego celu. Tam też pani w pewnym momencie wspomniała o pochwałach. I tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz, że jak zwracają, jak podkreślają specjaliści, żeby dzieci chwalić nie tak ogólnie, na przykład nie mówić, że a ty to jesteś pracowity, a ty to jesteś taki zdolny, albo coś w tym stylu. Po prostu pochwała ma być za coś konkretnego. Dostał dobrą ocenę, nauczył się, nazbierał tych jagód w lesie. Za to pochwalić, za coś konkretnego, nie tak ogólnie, bo to takie chwalenie ogólne, to można powiedzieć, że tak troszeczkę no buduje, ale taką pychę u dziecka, że ja to jestem taki zdolny, że ja to wszystko potrafię, ale tak naprawdę jak już dochodzi co do czego, to może być z tym problem. I tutaj to tak przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, na ten sposób chwalenia dzieci, żeby o tym pamiętać.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo.
Szczęść Boże. Ale słabo słyszę coś.
Ale my pana bardzo dobrze słyszymy, słuchamy.
Ja pochodzę z południowej Polski, z początku Polski. Mieczysław mam na imię. Miałem trzech synów. Mam dwóch. I najmłodszy, ten średni jest chory strasznie, bo chory, dializuje się i w ogóle chory. A najmłodszy po prostu świętej pamięci małżonka miała sklep i pracowali na sklepie, nie? Z żoną razem, ten najmłodszy z żoną i okazało się, że ja już na rencie miałem firmę stolarską, nie? W takim dużym ładnym budynku, gdzie przygotowywałem sobie pod warsztat stolarski, nie? No i wykonywałem, bo było zamówień dużo, takie rzeczy, drzwi, meble, sody. No i syn w tym sklepie mu nie pasowało, ten najmłodszy zaczął chodzić do mnie na warsztat. No i tak po prostu się stało, że się mu spodobała ta praca na sklepie, nie? Tylko spodobała się mu praca na tym warsztacie. A mimo tego, że skończył elektronikę, nie? No i chodził na ten warsztat, no. I ja już potem, jak już przeszedłem na emeryturę, to mu przekazałem tą całą firmę. Słyszymy się?
Tak, tak, panie Mieczysławie.
No, i ten... przekazałem mu tą firmę. W tej chwili robi tak piękne rzeczy, z elektronika przekształcił się na niby to można powiedzieć stolarza, bo ja to byłem wykwalifikowanym w tym wydaniu. Skończyłem materiałoznawstwo i technologię drewna, nie? No i tak się mu to spodobało, że w tej chwili robi tak piękne rzeczy, tak robi sody, drzwi i meble. Starocie takie. Wszystko z litego drewna. Ma tyle zamówień po prostu, że nie może się wyrobić. Nie zatrudnia ludzi jednego, tylko pracownika, który kiedyś u mnie też robił. No i...
Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie, za pana opowieść. No właśnie, wychowanie przez pracę i czasami nawet wykształcenie jest jedno, a w rezultacie pasja życiowa kieruje młodego człowieka w inną stronę. Prawda, panie Dariuszu?
Tak. Ja już wspominałem o pasji tam na wstępie naszego dzisiejszego spotkania i mówiłem, jak pasja potrafi dzieci, czy już później osoby dorosłe wciągnąć i po prostu doprowadzić do tego, że człowiek robi coś, nawet nie czując zmęczenia, po prostu coś, co go fascynuje, co jest dla niego ważne, jak gdyby usuwa w cień trud, wysiłek i daje nam taką po prostu energię do działania. I to jest ten taki ważny moment też w życiu, w wychowaniu, żeby udało się nam rozbudzić w dziecku, czy już w dorosłym dziecku właśnie taką pasję do czegoś dobrego. Wtedy ono to będzie wykonywało samo z siebie. I tutaj też tak niektórzy autorzy zwracają na to uwagę, żeby budując pasję, starając się dziecku tą pasję zaszczepić jakąś, to wychodzimy z takiego założenia, że my nie wiemy, co jest jak gdyby tym, co może się właśnie stać tą pasją, co może tak zainteresować dane dziecko. I dlatego proponują ci autorzy na przykład, żeby kupić gitarę i tak od niechcenia położyć, żeby ona gdzieś tam leżała w pokoju, a to jakieś pędzle do malowania obrazów, powiedzmy, a to jakąś książkę na ten temat. Po prostu nie narzucać, ale tak jak gdyby coś zasugerować poprzez tego typu działania. Czy też tak jak pan mówi, no jeżeli jest jakiś ojciec, mama, zajmują się czymś, to bardzo często jest tak, że rodzice jakby przekazują to pasję dziecku. To, ten przykład pana tutaj nie jest taki bardzo odosobniony, no bo na innym poziomie też biorąc pod uwagę inne zawody, też bardzo często spotykamy taką sytuację, że dzieci przyjmują te pasje, zawody rodzicielskie. No ale jeszcze raz powtarzam, no to ta kwestia tej pasji jest tutaj bardzo taka ciekawa, bo jej odpowiednie rozbudzenie no, sprawi, że nawet ten dziecko odnajdzie jakby sens życia i chęć działania, chęć pracy. A jeżeli tego nie będzie, to ono będzie wciąż w takim marazmie, wciąż będzie nie wiedziało, czego chce, nie wiedziało, na jakie pójść studia, nie wiedziało, do jakiejś pójść szkoły, jaki zawód wybrać. No, to jest taki, zauważam, że to jest taki bardzo ważny moment, żeby, jeżeli się rodzicom udaje obudzić taką pasję u dzieci, to zaczyna rozwiązywać oczywiście pozytywną pasję, to zaczyna rozwiązywać wiele problemów.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię z południa, Tadeusz moje imię.
Witamy.
Chciałem powiedzieć, przysłuchuję się tej audycji i muszę powiedzieć, że no, rozumiem to, co wszystko, co się tam mówi. My wychowaliśmy również 7 dzieci, ale muszę powiedzieć jedno, że są to takie czasy, o których Pan Jezus powiedział: biada brzemiennym i karmiącym owadni. Dlaczego? Dlatego, że mamy do wyboru. Jeżeli mamy przykazania, a jednocześnie mamy prawa, to się to wyklucza. Pamiętam, przy pierwszych dzieciach jeszcze nie było praw dziecka. Także dzieci nie można było wychować, bo tam trzeba było po prostu po staremu, czasami pasem, czasami tam jakoś tego i te dzieci się wychowały. Ale pierwsza córka, to pamiętam, to było chyba w 92 roku, to ona po prostu przyszła ze szkoły, jak coś tam było i coś mi powiedzieliśmy, no, bo to ja wam zadzwonię na was na policję. I normalnie ręce opadły. Także powiem coś takiego. Dzisiaj dzieci wychować jest niemożliwe. Albo przykazania Boże, albo prawa dziecka. Wróg Kościoła, masoneria, powstała w 1717 roku i najpierw wprowadzili humanizm. A potem, jak już to się zaczęło, no to potem tak pomalutku poszło prawa człowieka, prawa kobiet, prawa dzieci, prawa zwierząt. No, prawa zwierząt to podejrzewam chyba, że nie podejrzewali, żeby psuć obyczaje, ale właśnie tym to zepsuli. I drugie jeszcze, co trzeba pamiętać, bo Pismo Święte musi się spełniać, że my żyjemy w czasach, i tak aktualne są słowa Pisma, cała Ziemia w podziwie spogląda na bestię. Apokalipsa 13:3. I to właśnie przy tych smartfonach, jak tak widzę, jak te dzieci, i nie tylko dzieci, idą i po prostu nawet mijają się na drodze i nie widzą się, bo jeden patrzy i drugi patrzy tylko tam w to okienko, które ma, ale w ogóle nie wie nawet po prostu, co się dzieje na tym świecie. To wszystko wirtualny świat, to jest świat zbudowany na piasku, bo te wszystkie ekrany to jest kwarc, a kwarc to jest piasek. Pan Jezus powiedział, że ten, kto buduje na piasku dom, no to przyjdzie taki moment, że przyjdą fale, zburzą ten dom i upadek jego będzie wielki. Trzeba zbudować na skalę, na Panu Jezusie. Albo Pan Jezus, albo prawa człowieka.
Tak jest, Panie Tadeuszu. Tak jest, Panie Tadeuszu. Ma Pan rację. Zanim odpowie nasz gość, jeszcze przeczytam tutaj z internetu komentarz Pani Bernadety. Mam wrażenie, że dzisiejsze czasy są wyjątkowo niesprzyjające. Dzieci kształtujemy przez solidność w podchodzeniu do nauki, żeby nie opuszczały lekcji, zachowywały się kulturalnie, pomagały innym, ale to jest postrzegane jako frajerstwo. Problem tkwi w wygodnym podejściu do życia i dorosłych, i również dziadków, bo dziadkowie też są bardziej zewsząd bombardowani, że już niczego robić nie muszą. Dziadkowie robić nic nie muszą, dzieci robić nic nie muszą. No właśnie takie czasy. Jak pan się ustosunkuje do tych trudnych czasów.
Tutaj pan poruszył bardzo ciekawy, no nie powiem ciekawy, ale smutny temat, bo rzeczywiście no te kwestia tych praw różnych dziecka, to jest wszystko prawda, idzie ostrym takim ideologicznym nurtem i tutaj i bardzo ciężko jest no tak wychowywać dzieci, żeby to się dało oprzeć tym różnym wpływom, bo nawet właśnie w wielu rodzinach chrześcijańskich, katolickich takich, to się po prostu nie udaje, dlatego że ten zewnętrzny świat jest już obudowany takimi, bym powiedział, ideologiami, że jeżeli tylko dziecko wystawi głowę z domu, a nawet nie musi wystawiać, bo ma no, bo jest telewizor, smartfon i ono nie musi wystawiać, ale wystarczy, że tam zajrzy i ono już zaczyna być, te mózgi zaczynają być, że jak to się brzydko mówi, prane właśnie ideologicznie. I jakie jest drugie wyjście? Wyjście z tego jest takie, żeby dzieci najlepiej nie wychodziły z domu i to wtedy będą bezpieczne. A wiadomo, że tak nie może być, że te dzieci muszą wychodzić do świata, muszą się jakoś mierzyć z tym światem. I tutaj moim skromnym zdaniem, to kluczem jest ten wiek taki, początek szkoły podstawowej, przed okresem, znaczy szkoła podstawowa przed okresem dorastania, dojrzewania. Tutaj się wszystko rozgrywa. Jeżeli w tym okresie udałoby się uformować pewne sprawności, o których ja mówię, a to może ja nie rozwijałem za bardzo, bo wiem, że to jest taki temat bardziej teoretyczny i może nie każdego interesuje, ale rozwijając sprawności moralne, czyli te tak zwane cnoty, i je formując w odpowiednim, w tym momencie przed dojrzewaniem, wtedy i formując właśnie ten charakter, o którym tutaj dzisiaj mówimy, wtedy jest szansa, żeby oprzeć się tej fali, która zaatakuje w momencie dorastania, dojrzewania. I wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby sobie z tym poradzić. Nie zawsze to się udaje, ale no próbować, no trzeba właśnie idąc właśnie w tym kierunku.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Takie małe moje spostrzeżenie odnośnie praw dziecka, praw ucznia. Byłem kiedyś w szkole, wiejskiej szkole polskiej na Litwie, gdzie była, na korytarzu wisiała duża tablica, prawa i obowiązki ucznia. Po lewej stronie były wypisane w punktach prawa ucznia i dokładnie pod równolegle po prawej stronie, też w tych samych punktach 1-2, były napisane obowiązki związane z tymi prawami. Także nie były same prawa, ale również były obowiązki. Także to było bardzo, że tak powiem, budujące. No, w szkołach u dzieci, do których chodziłem swojego czasu, jak były jeszcze w wieku szkolnym, nigdy nie widziałem obowiązków prawa. Owszem, wisiały, ale obowiązków nigdy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi dziadziuś Włodzimierz.
Witamy pana.
Który kłaniał się wszystkim w studio i słuchającym również. Moje pytanie brzmiałoby w ten sposób. Fascynuje mnie postać Witolda Pileckiego i wzorce, na jakich był wychowywany, że urósł do bohatera narodowego. Więc inteligencja niesamowita, no ale to jest cecha wrodzona, tak sobie to tłumaczę, prawda? Ale chyba niesamowita też praca nad sobą, która niespecjalnie nie jest nagłaśniona, ale tego się można domyślać, że jak gdyby przewidywał swoją przyszłość na etapie życia swojego, który potem następował. Bo chociażby przygotowując się do zadań, jakie wykonywał, jakie przyszło mu wykonywać, to wiele rzeczy musiał wcześniej poznać, zanim je mógł, przyszło mu wdrożyć w życie, prawda? Więc w takim razie, czy mógłby pan wskazać na jakieś materiały źródłowe, na której sięgając po nie, możemy poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. To ja tyle, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże, panie Włodzimierzu.
Rzeczywiście sylwetka Witolda Pileckiego jest taka pod tym względem fascynująca. Ja sam w pewnym okresie tak się troszeczkę też zainteresowałem bardziej i tą osobą. I na przykład, tam jest, jeśli chodzi o wychowanie, to ja bym od razu wychwycił taką taką sprawę, że przecież to był nasz bohater narodowy, nasz żołnierz, przede wszystkim żołnierz, który, jak tam piszą jego biografowie, to w dzieciństwie bardzo dużo bawił się w wojnę, w strzelanego. Tak zwane strzelanki, które dzisiaj bardzo często są zakazywane, że to jest, że, nie, no, że chłopcy nie mogą się bawić w takie gry, w takie zabawy. I to jest na różne sposoby motywowane, że to uczy agresji i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli przyjąć by takie podejście, to znaczyłoby, że Witold Pilecki, również nauczył się agresji. I on jest agresywny i był agresywny. Tylko że akurat on był agresywny w stosunku do, w cudzysłowie, w stosunku do wrogów Polski. Ja na tym przykładzie chcę tylko powiedzieć, że jest wiele takich mitów na temat wychowania, które jakoś tam są tłumaczone, argumentowane, a które widać na przykład na tym przykładzie, że są takie bezsensowne. Bo owszem, jeżeli chłopcy bawią się w strzelanego, bawią się tam, biegają z tymi psikikami, udając pistolety, to trzeba jeszcze wiedzieć, jaka jest ich motywacja. Czy oni walczą z wrogiem, czy oni walczą ze złem, bo chłopiec powinien uczyć się walczyć ze złem. Czy oni bawią się w bandytów, którzy mordują niewinne ofiary? To jest różnica. Witold Pilecki nie bawił się w bandytów, tylko jako dziecko po prostu podjęło pewne wzorce obrony ojczyzny i po prostu później na pewno to w jakiś sposób go tam formowało i sprawiło, że był takim wielkim bohaterem. Także to jest taki przykład, jeśli chodzi o tą postać. I tutaj się zgadzam z panem, że to powinna być też taka osoba, która powinna być mieć więcej, być patronem większej ilości szkół. No i więcej się powinno czytać książek na jego temat. Ja, jeśli ja dobrze zrozumiałem, to pytał pan jeszcze, czy są jakieś książki na temat właśnie tej postaci. To mi jest trudno powiedzieć, akurat tak z głowy nie pamiętam. Wiem, że są takie biograficzne też książki na jego temat, ale coś więcej na ten temat to mi trudno powiedzieć w tym momencie, bo z głowy tego nie pamiętam.
I trzeba poszukać w internecie po prostu. Dziękuję bardzo za komentarz. Proszę państwa, chwila muzyki i kilka informacji. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:06. Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem przypomnieć, że jest coś takiego jak spotkania małżeńskie. Krótkie weekendowe rekolekcje, wyjątkowo wydajne w budowaniu więzi między małżonkami. We dwójkę trzeba przyjechać. To jest od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Jakie rezultaty? Przeczytam tutaj jakieś świadectwo. Wiedziałam, że jak nie pojedziemy, to będzie koniec naszego małżeństwa. Jechaliśmy skłóceni. Na początku bardzo trudne uczucia, niepokoju, obawy, że to nie dla nas. Sobota przyniosła spokój i wyciszenie. To łaska od Boga. Teraz jest nadzieja, że poradzimy sobie. Takie rekolekcje będą w najbliższy termin, to jest 24-26 lutego, bo teraz będzie są te przerwy wakacyjne, ferie i tam w ośrodkach Koszalin, w Koszaliński Ośrodek Przemyski Świdnicki to organizuje. Nie podaję szczegółów, bo to jeszcze daleko, ale można sobie zobaczyć na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Widzę, że już tutaj dwa miejsca, Ośrodek Łódzki, Opolski, mają listę zapełnioną. Także to trzeba wcześniej, że tak powiem, orientować się i zarejestrować. Zapraszam Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 7 lutego. Temat sen, stracony czas czy niezwykły zysk. Goście pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego i ksiądz Radosław Kacprzak, wieloletni kapelan hospicjum. 14 lutego. Czy możliwe jest wychowanie dzieci bez kultury i sztuki? Goście, ksiądz Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie, wykładowca teologii pastoralnej oraz pełnomocnik rektora Akademii Katolickiej w Warszawie. Oraz małżonkowie Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice piątki dorosłych dzieci, tworzący rodzinny zespół muzyczny Moja Rodzina, założyciele fundacji Tak dla Rodziny. 21 lutego liturgiczna służba ołtarza formacją mężczyzny nie tylko do odpowiedzialności. Gość ksiądz Krzysztof Szkopek, wikariusz parafii błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Także zapraszam Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców i odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dla panów. Aleksander z Krakowa.
Witamy pana.
W każdym razie na temat charakteru, czyli ja teraz obecnie w dzisiejszej dobie mam taki właśnie dylemat wykazania się charakterem. Nie chciałbym ujawniać tak w szczegółach, o co chodzi. I to jest rodzinna sprawa z synem, z osobą jakby koleżanką, w skrócie z kobietą, którą syn i ja tutaj musiałem się na coś zgodzić, chociaż wiem, że nie powinienem się zgodzić na to. Jednak, ale syn jest w takim położeniu od lat i trudno. Co ja mogę zrobić? Nie mogę się, że tak powiem, sprzeczać, walczyć z synem, bo to nic nie daje, bo sprawa już jest tak trudna, że tego. Jednak ja byłem jak pamiętam swoją mamę, która już dawno nie żyje. Ona zawsze mówiła w ten sposób. To jest ktoś, kto ma charakter. Na przykład, jeżeli mówiła o postaci historycznej jakiejś, albo o kimś, kto się wykazał charakterem. Chodziło o na przykład, czy jakąś postać historyczną, jak Piłsudski, że on zjednoczył te wszystkie. Często u nas się mówiło właśnie, politykowało się. Jak byłem dzieckiem i ja też mam to jakby we krwi. ale nie jestem żadnym politykiem, tylko politykierem. Więc po prostu, że miał charakter i zjednoczył wszystkie te ziemie polskie. Tak samo mówił dziadek, tak samo albo ktoś inny. Więc jeżeli dla mnie charakter, słowo charakter, to jest właśnie to, że w pewnym jakby okolicznościach wykazuje się charakterem. Nie łamie się, nie ten, tylko wykazuje się charakterem. Bez względu na to, czy to jest popularne, czy to jest... A często właśnie ja słyszałem, że charakter to jest coś takiego od swoich kolegów czy koleżanek używały słowa charakter jako jakby sposób bycia czy osobowości, że ktoś miał jakąś urokliwą osobowość lub wygląd lub coś w tym rodzaju, to jest charakter. To jest absolutnie no, takie potoczne powiedzenie, ale w ogóle niezgodne z prawdą. Charakter to jest na przykład, że mówię, ktoś mnie pyta, a ty chodzisz do kościoła? To ja mówię, oczywiście, w każdą niedzielę. Tak? No ja mówię, oczywiście, że tak. Chociaż często spotykam się, może nie tak często, bo nie mam tak wiele kontaktów z ludźmi teraz w tej swojej samotności, ale jednak często wynika ten temat, czy na przykład, czy należysz, czy popierasz PiS. Wiele osób na przykład ukrywa to, że popiera PiS. Ja mówię, że... Znaczy, tutaj się chwalę, bo powiedzmy, że jest takie powiedzenie, albo się chwalisz, albo żalisz. Ale to jest takie chwalenie się. Ale co jest dla mnie charakterem, że wykazuje się, tak jak wyniosłem to z domu, wykazuje się charakterem w pewnych okolicznościach. Mam tą... Nie jestem niezłomny i wykazuje się charakterem, że nie łamie się. Jednak w stosunku do syna mam, no nie poukładało mu się tak, jak należy. Po prostu, że żonę, że ma, czy coś takiego, no nie ma żonę, tylko ma koleżankę.
Partnerkę.
Partnerkę właśnie. Mhm. I też ma jeszcze jeden problem.
Oj, panie Aleksandrze, dzisiaj mamy temat związany z charakterem. Także tak. Jeżeli to jest problem związany z charakterem, to proszę bardzo.
No to jest problem związany z charakterem, ponieważ ja staram się nie łamać tego mojego wychowania. Staram się jakby dać ten przykład. Ale syn to kwestionuje. Mówi, a to tam i żyje sobie po swojemu. I nie pomaga mi, nie ten. Po prostu ja wymagam tego, nie łamię się, nie ulegam również. I jednak ten mój przykład, bo tutaj wiele osób mówiło, że przykład, pan profesor również, przykład jest istotny. Tak, właśnie jest istotny. No może to zacznie jakby powoli kiełkować, że syn już troszeczkę jakby zmienia swoją postawę, już dorasta. No, ma 35 lat, no więc...
No jest pełnoletni i tutaj już tak. pan nic zrobić nie może oprócz modlitwy. W tej chwili, no, jak dziecko, jaką drogę wybiera, to jest jego sprawa. Rodzice zrobili,
no
co
nie,
mogli.
Ja muszę ciągle kuć żelazo. Niestety, no, trudno. Ja nie mam zamiaru się zmienić i myślę, że...
To, no pewnie.
Nie zgadzam się tutaj, przepraszam bardzo pana, z tym, że ja nic nie zrobię. Ja muszę cały czas coś, nie to, że robić, ale nie odpuszczać,
tak, i nie akceptować
jego, nie akceptować tego, nie przyjmować jego ideologii, może myślenia, może to nie jest ideologia, nie jest jakimś ideologiem, jest raczej niezależny taki. Ale zbyt niezależny.
Mm-hmm. Dobrze, dobrze, panie Aleksandrze. Dajmy szansę naszemu gościowi, prosimy.
No ja bym tutaj bardziej może nawiązał do tego, o czym pan wspomniał, o tym rozwijając ten temat, temat charakteru, że to jest właśnie, mamy do czynienia z pewną taką stałością w zachowaniu, która pomimo pewnych, tak jak tutaj pan opisał tę sytuację, która pomimo pewnych obiektywnych problemów jednak sprawia, że my cały czas jesteśmy jednostajni, że tak powiem, i cały czas widzimy pewien cel, do którego dążymy, i tutaj świat nie ma świat taki w tym sensie podłowym, jak święty Paweł pisał, że świat nam coś narzuca, pewne wzorce, pewne sposoby zachowania. My tutaj nie ustępujemy i po prostu trwamy, pomimo że to nam się może też nie opłacać w takim sensie. Wielu ludziom to się może nie opłacać, na przykład w różnych środowiskach, jeżeli ktoś się przyznaje do Pana Jezusa, do Pana Boga, no to jest jakoś tam wyśmiewany i tak dalej. No i trwanie przy pewnej postawie tutaj jest taką rzeczą podstawową i na to by się nałożyło jeszcze takie dwie sprawności czy cnoty, jak się właśnie dawniej mówiło. Pierwsza to jest sprawność roztropności. No, trzeba być roztropnym. Ja to nie chcę rozwijać, bo to jest mój taki konik, ja bym mógł o tym mówić godzinami. Ale o kwestiach cnot, ale właśnie ten charakter, ta stałość w działaniu, w zachowaniu, ona musi jeszcze potrafić znaleźć najlepsze rozwiązanie, bo roztropność to znajduje najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. I teraz tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby uciekać w jakiś tam relatywizm, ale no po prostu to, co jest roztropne, jeżeli teraz uznajemy, czy bierzemy Ewangelię, czytamy, co Pan Jezus mówił, widzimy daną konkretną sytuację, no to jest wtedy roztropnie działamy. W danej konkretnej sytuacji wybieramy najlepsze rozwiązanie. I druga taka sprawność moralna, która jeszcze tutaj z tym się wiąże, to jest nota wielkoduszności. Wielkoduszność, jak sama nazwa mówi, wielka dusza. I to się tak wydaje, że wielkoduszność to jest takie, o, że jestem wielkoduszny, że ja wybaczam i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Wielkoduszność, wielkoduszności polega, kwestia jest całkiem inna. Człowiek wielkoduszny, to już Arystoteles opisywał, to on widzi cel. Widzi cel, do którego dąży. I teraz, jeżeli ludzie mówią, nie, to niemożliwe, daj sobie spokój, odpuść sobie, jak to by dzisiaj powiedziano, no to on na to nie zwraca uwagi. On na to nie zwraca uwagi, on idzie do celu i się nie zajmuje tymi takimi ludźmi, którzy tam z boku coś tam mówią, coś tam krzyczą, tam opowiadają, tylko on wie swoje i on stoi jak gdyby na tym twardym gruncie. I on jest wielkoduszny w tym sensie do innych ludzi, w stosunku do innych ludzi, że on się nie zajmuje tym ich plotkowaniem, tym ich gadaniem, tylko on widzi cel i dąży do tego celu. I to są dwie takie ważne sprawności moralne, które też budują charakter. A ten cały kontekst, o którym pan mówił, no to już niech sam pan to zinterpretuje. Ja po prostu mówię, że roztropność i wielkoduszność, widzimy cel i idziemy do niego, ale biorąc pod uwagę właśnie między innymi te sprawności, o których tutaj mówiłem.
Dziękuję bardzo. Teraz odbierzemy ostatni telefon. Prosimy bardzo o krótką wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przysłuchuję się z wielką uwagą.
A kogo witamy?
Sławomir z Podlubelskiej Wsi.
Witamy, panie Sławomirze.
Przysłuchuję się z wielką uwagą. Bardzo dziękuję za ten program i te cenne dla nas wskazówki umacniające nas, tych odpowiedzialnych rodziców świadomych, jakby w tej swojej pracy. co przychodzi mnie jako ojcu dzisiaj z największym trudem? Stawianie pewnych wymagań sobie, przyjmowanie wyrzeczeń, wplatanie modlitwy w każdy jakby akt naszego życia wspólnego w rodzinie, bo to jest dzisiaj bardzo niepopularne. I mam czasem wrażenie, że ludzie patrząc z boku na nas, traktują nas jak dinozaury, które gdzieś tam zostały wykopane. Dziś to jest bardzo niemodne odwoływać się do Pana Boga w swoich wyborach, w swoich decyzjach i dokonywania takich ocen moralnych, ale myślę, że nie ma absolutnie innej drogi, jak tylko właśnie przez stawianie dzieciom tych wymagań, nawet w świecie, który namawia nas do tego, żeby ciągle poszukiwać tej strefy komfortu i ujmować sobie trudu. To chyba najtrudniejsza rzecz, która dzisiaj jest, zarówno w szkole, moim skromnym zdaniem publiczne szkoły dzisiaj nie są w stanie sprostać temu, o czym mówił Pan Dariusz, czyli kształtowaniu tych cech charakteru, bo jak przeglądam chociażby zalecenia ORE w kwestii programów wychowawczo-profilaktycznych, to obok prawdy piękna, dobra, zaraz stoi wolność, równość i braterstwo, także ta szkoła stoi w jakimś rozkroku między pedagogiką i antypedagogiką, wybierając to, co modne, popularne, politycznie poprawne, czyli jednak te fundamenty antypedagogiczne, którego w Polsce i Korczak był przecież prekursorem, później ten zrzut niemieckich idei lat 70. antypedagogicznych. Chyba dzisiaj jesteśmy bardziej antypedagogiczni jako nauczyciele w Polsce niż, bo też miałem przyjemność uczyć w szkole i dalej trochę współpracuję z jednym z lubelskich uniwersytetów. Bardziej jesteśmy chyba antypedagogiczni niż pedagogiczni w kształtowaniu tych cnót, o których mówił Pan Dariusz. Chciałbym zapytać Pana, tak na koniec, była prośba o krótką wypowiedź, przepraszam, że się rozgadałem, zapytać, czy mamy w Polsce jakieś dobre wzorce takich szkół, które mimo tego, temu niekorzystnemu stanu prawnemu, który dla kształtowania cnót obowiązuje w Polsce, mimo tym tendencjom w uniwersyteckich katedrach pedagogiki, czy są jakieś takie szkoły, które się opierają temu i faktycznie wspierają, a nie psują te wzorce domowe? Ja z wielką obawą wysyłam dzieci do przedszkola i do szkoły i coraz częściej zastanawiałam się z żoną nad edukacją domową, żeby po prostu się nie kopać z koniem, bo mam wrażenie, to jest nie do pokonania przez pojedynczych rodziców. Ta antypedagogiczna moda, która jest. Panie Dariuszu, bardzo prosiłbym o jakąś podpowiedź. Gdzie patrzeć, szukać dobrych wzorców?
Dziękuję, panie Sławomirze.
Ja myślę, że tutaj trzeba szukać wśród szkół katolickich. Powiem tak, że nie jest to tak, że wszystkie szkoły katolickie tak do końca są takim, bym powiedział, tradycyjnym duchu, ale jeżeli gdzieś szukać, to właśnie tutaj, iść w tym kierunku. Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to, że oczywiście pan ma rację, mówiąc, że szkoły są zideologizowane, ale jeszcze trzeba patrzeć na konkretne szkoły. Są takie szkoły, w których po prostu, nazwijmy to tak, kadra może być taka, która ma takie poglądy, powiedzmy, bardziej zbliżone do naszych. Oczywiście trzeba poszukać, ja osobiście znam takie szkoły i to nie zawsze, a to, że są tam jakieś wytyczne odgórne, to co nauczyciel w klasie mówi do dzieci, to zawsze pozostaje jego tajemnicą. Dlatego oprócz tego kierunku, że szukania szkół katolickich, i to też takie, które nie ulegają takim współczesnym modnym modom, to właśnie też przyjrzenie się jeszcze konkretnym szkołom, nawet tym państwowym, bo one są też różne. Tam to ja bym nie powiedział, że od razu wszystkie to już tak są na stracenie, jakby ktoś powiedział. Bo tutaj też można znaleźć wyjątki, przynajmniej jak nie jak nie, no może nawet więcej ich się zdarzyć. Także ja bym może tak odpowiedział. Nie wiem, czy to wystarczająca będzie dla pana odpowiedź, no ale tak to widzę.
Dziękuję bardzo. Ja bym, drodzy radiosłuchacze, skierował raz jeszcze do internetu na stronę Edukacja Klasyczna, gdzie nasz gość, pan Dariusz Zalewski, porusza najróżniejsze tematy. Zobaczyłem, że to jest gdzieś około 600 różnych tytułów i na pewno znajdą się wśród nich odpowiedzi na pytania, które zostały zadane tutaj na Facebooku, a niestety nie zdołamy już na nie wszystkie odpowiedzieć, bo i telefony są ważne. Także kieruję Państwa z Facebooka na stronę Edukacja Klasyczna, żeby tam poszukać odpowiedzi. Zresztą bardzo bogata w informacje strona. A ponieważ nam zostało już 3,5 minutki, jeszcze chciałbym, żeby się pan ustosunkował do tutaj pytania słuchaczki, jaki wpływ na kształtowanie charakteru ma praktykowanie w naszej wiary katolickiej, czyli w nasza religijność.
Oczywiście ma fundamentalny charakter, ma fundamentalny wpływ. Należałoby jeszcze powiedzieć, że to, o czym ja mówiłem, to tak naprawdę to jest próba formowania, mówiłem o formowaniu chrześcijańskiego charakteru. Na samym początku wspomniałem, że może być charakter i dobry, i może być i zły charakter. I my tutaj, mówiąc w ogóle o cnotach, mówiąc o definicji cnoty ojca Jacka Woronieckiego, że jest to zespół cnot moralnych, no to wiadomo, że cnoty moralne są również cnotami nadprzyrodzonymi. One też musimy nawiązywać do, bo są cnoty naturalne i nadprzyrodzone. Ja tutaj już, no bo nie ma czasu, żeby o tym mówić. I być może takie skrótowe myślenie, znaczy mówienie moje sprawiło, że gdzieś pojawiło się to pytanie, ale dla mnie no, jest rzeczą oczywistą, że jeżeli ja mówię o cnotach moralnych i o cnotach generalnie, to jest związane z wychowaniem chrześcijańskim, z wychowaniem chrześcijańskiego charakteru. Po prostu czegoś, tutaj nie ma rozdzielności po prostu i to wiadomo, że to wszystko, o czym tutaj dzisiaj było mówione, to buduje chrześcijański charakter.
Dziękuję bardzo panu za naszą dzisiejszą audycję, za poruszenie właśnie tego tematu, bo dogadzanie swoim dzieciom to umiemy zrobić łatwo. Dzieci wymuszają zresztą to na nas, rodzicach. Natomiast dbałość o rozwój dobrego charakteru to już jest praca. Praca tak, dla rodziców tak. I dla dziecka. To już nie jest takie ach, och, ale zarazem jak dużo daje satysfakcji, jeżeli coś w tej materii osiągamy. Jeżeli właśnie potrafimy zachwycić dziecko jakimś osiągnięciem, którego dokonało dzięki jakiejś właśnie pracy własnej nad sobą, to będzie to zadatek do tego, by nasze dziecko starało się uzyskać te sprawności w zakresie budowania dobra, do tego charakteru swojego w różnych dziedzinach, w których przecież będzie musiało się poruszać w ciągu swojego życia. No i właśnie, żeby to był charakter, a nie charakterek. To jest istotne. Bardzo, bardzo dziękuję, pan Dariusz Zalewski.
Ja również dziękuję za zaproszenie i za możliwość uczestniczenia w tej audycji.
Drodzy Państwo, już zbliża się godzina 23:30. Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji i żegnam się z Państwem do kolejnego wtorku. Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.